On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym listopadowym spotkaniu z historią. Dziś chciałbym opowiedzieć o świętym, bardzo ważnym dla papieża Jana Pawła II, gdyż był to jego patron z chrztu, czyli o Karolu Boromeuszu. Święty ten jest świętym niezwykłym, bardzo ważnym dla historii Kościoła. Ja jestem w trakcie przygotowywania audycji na temat Soboru Trydenckiego, a można powiedzieć, że Karol Boromeusz był taką lokomotywą, która ciągnęła ten sobór, albo niektórzy mówią pchała ten sobór, ponieważ rzeczywiście trzeba było tam w pewnym momencie osoby bardzo takiej, no bym powiedział, z pomysłem, aby ten sobór poszedł dalej. Natomiast zanim do tego doszło, chciałbym Państwu powiedzieć o świętym, który tak naprawdę mógł tym świętym wcale nie zostać. Karol Boromeusz urodził się 2 października 1538 roku w zamku Waronie, to jest niedaleko Mediolanu. Pochodził z rodziny Boromeo, ale jego matka pochodziła z rodu Medici, a Medici to był creme de la creme arystokracji włoskiej. Zresztą trzeba tylko nadmienić, że wkrótce brat Małgorzaty, czyli matki naszego Karola, zostanie papieżem. Rodzina Boromeo była niezwykle zamożna, ale też pobożna i uczyła swoje dzieci wiary. Tutaj zwłaszcza postawa ojca będzie dla Karola bardzo ważna, o czym powiem za chwilę. Natomiast Karol był trzecim dzieckiem, dlatego wiadome było, że na pewno nie zostanie głową rodu. Potem się okazało, że mógł tą głową zostać. Rzeczywiście i zamiast zajmować się kościołem, mógł się zajmować rzeczami ziemskimi, ale jeszcze też o tym opowiem. Natomiast rodzice postanowili przeznaczyć go do stanu kapłańskiego i w wieku 7 lat otrzymał suknię klerycką od kardynała i biskupa Lodi. Proszę Państwa, no to przyjeżdża na taki zamek, prawda, dla jakiegoś chłopca 7-letniego kardynał, no sprawa dość poważna, on to dość mocno przeżywa, mimo że później, w przyszłości, będzie uważał ten zwyczaj za głupi. Znaczy uzna, że nie można 7-letniemu dziecku mówić, że ma zostać księdzem, ma zostać biskupem, ponieważ no to raczej Bóg wzywa do powołania, a nie rodzice to wybierają, ale to będą jego późniejsze przemyślenia. W tej chwili przyjmuje to, co rodzice dla niego szykują. W wieku 12 lat otrzymuje tą surę, a jego stryj przekazuje mu dochody z zamożnego benedyktyńskiego opactwa i tam zostaje opatem. I ktoś by mi tu powiedział, o panie Rafale, chyba nie po kolei, no chyba wcześniej musiał wstąpić do tego zakonu albo zostać księdzem, żeby zostać opatem, prawda? Opat to jest taki, który zarządza opactwem. No właśnie problem polega na tym, że on był tym opatem w wieku 12 lat, a absolutnie nie był ani księdzem, ani zakonnikiem, ani benedyktynem nawet. Więc ktoś mógłby powiedzieć, zaraz, czy to wszystko jakoś dobrze funkcjonowało? No właśnie nie. Nie funkcjonowało to dobrze, ale był to standard w tamtych czasach. W tamtych czasach Kościół nie funkcjonuje dobrze. Jest to Kościół, aby powiedzieć, na przełomie zmian, tak? Zaczynają się powoli w Europie herezje, Sobór Trydencki jeszcze nie zakończył swoich, jakby to powiedzieć, obrad, dopiero co się zaczął, bo w 1545 się zaczął, czyli tak naprawdę Karol jest osobą bardzo młodą, jeszcze w tym soborze oczywiście nie bierze udziału, ale sobór będzie trwał 20 lat, więc zdąży, spokojnie jeszcze tam zdąży dojechać. Natomiast Karol zostaje no, opatem i powoli zaczyna być przygotowywany również poprzez naukę do późniejszych funkcji, które ma objąć. On zostaje dość szybko, bardzo szybko sierotą. Najpierw umiera jego matka, a potem w 1554 umiera jego ojciec. Ojciec, który przekazał Karolowi wiarę. Jego biografowie opowiadają o tym, że ojciec był człowiekiem bardzo pobożnym, który bardzo duże sumy pieniędzy przekazywał dla pomocy dla ubogich. I to jest niezwykle ważna nauka, którą Karol przyjął i którą będzie stosował w życiu. Masz pieniądze, tak? Urodziłeś się w bogatej rodzinie, to znaczy, że musisz się dzielić. Znaczy, że Bóg chce od ciebie caritas. Chcę od ciebie tego, byś pomagał ze swojego innym, bo to, co otrzymujesz, tak naprawdę nie otrzymujesz rękami swojej pracy, tylko pracy innych ludzi. Niezwykle rzadka postawa. W tamtejszym świecie także, ale również w dzisiejszym. Wielu ludzi zarabia pieniądze, które im są niepotrzebne na życie, znaczy w sensie są w stanie bez problemu żyć, natomiast pomnażają te przychody w nieskończoność, ale no, zostawiają je dla siebie. Tu Karol jest osobą zupełnie inną. On już w wieku tych 12 lat na początku nie potrzebuje pieniędzy, więc całe te dochody przeznacza właśnie na pomoc ubogim. Kontynuuje studia, tak jak mówię, zostanie ostatecznie doktorem dwóch praw, czyli prawa kanonicznego i prawa tego takiego świeckiego. I jego życie zmienia się drastycznie, kiedy jego wujek zostaje papieżem. Jego wuj, kardynał Giovanni Angelo Medici, 25 grudnia 1559 roku zostaje papieżem i przyjmuje imię Pius IV. Wzywa on w związku z tym swoich siostrzeńców, bo zarówno brata Karola, czyli Fryderyka, tego starszego brata, oraz samego Karola do Rzymu, gdzie wyznacza im bardzo ważne funkcje w dworze papieskim. Karol zostaje referendarzem oraz protonotariuszem apostolskim. Z tym oczywiście wiążą się przywileje i z tym wiążą się olbrzymie, olbrzymie pieniądze. Wystarczy wspomnieć, że już chwilę później, 31 stycznia 1560 roku, Karol otrzymuje kardynalski kapelusz i zostaje księciem kościoła. I teraz ktoś znowu powie, no panie Rafale, ale znowu tam nie było nic o tym, że został tym księdzem, nie? No właśnie, on nie został księdzem. Jest już kardynałem. Wcześniej był opatem, natomiast nie jest księdzem. Należy do stanu duchownego, ponieważ dostał tonsurę, ale nie jest kapłanem, tak? Nie złożył przyrzeczeń, nie żyje w celibacie, nie musi żyć w celibacie, bo żyć żyje, ale nie musi żyć w celibacie. Ma furtkę wolną, może wrócić do świata. Niezwykła sytuacja. Dziś zupełnie to niespotykana. Ostatnim, z tego co ja pamiętam, ostatnim kardynałem, który nie był kapłanem, to był kardynał mianowany przez chyba Leona XIII, więc 100 coś lat temu i to był człowiek, który zajmował się chórem w katedrze rzymskiej, tak, w bazylice rzymskiej. Ale to 100 lat temu. Dziś wszyscy kardynałowie należą do stanu kapłańskiego, są biskupami. Tam nie było problemu. Pius IV był ciekawym papieżem, rzeczywiście nie był złym papieżem, natomiast był papieżem, który miał jedną bardzo dużą wadę. Kochał pieniądze. Kochał pieniądze i kochał zaszczyty oraz kochał otaczać się ludźmi, którym ufał. No, każdy lubi się otaczać ludźmi, których ufał, ale on, można powiedzieć, nawet wykorzystywał tą swoją pozycję do tego, żeby swoich ludzi obsadzać na najwyższych stanowiskach i tymi stanowiskami sypał hojnie. I wkrótce rzeczywiście Karol otrzymuje kolejne tytuły. Między innymi zostaje mianowany biskupem Mediolanu. Znów on jeszcze nie jest księdzem, tak? A już zostaje, ma ten tytuł biskupa Mediolanu, oczywiście z obowiązkiem przebywania w Rzymie, ponieważ jego wuj absolutnie nie pozwala mu Rzymu opuścić. Później otrzymuje jeszcze godność kardynała protektora Portugalii, Niderlandów, katolików szwajcarskich, archipresbitera Bazyliki Matki Boskiej Większej w Rzymie, protektora franciszkanów, karmelitanów, szpitalników. Wszystkie te godności związane są z dochodami. To jest olbrzymia fortuna, którą otrzymuje Karol co miesiąc, corocznie, tak? Natomiast on postanawia wszystkie te pieniądze przekazywać na cele dobroczynne. Dlaczego? Bo żyje skromnie, nie wymaga od siebie, jakby to powiedzieć, jakichś wielkich rzeczy, lubi prostotę i wykorzystuje tyle pieniędzy, ile mu jest potrzeba. No bo jeżeli masz małe mieszkanie, ktoś ci tam nim sprząta, gotuje, no to ile tych pieniędzy potrzebujesz? Karol ich wcale dużo nie potrzebował i przez to był strasznie niepopularny w Rzymie. Otóż on bowiem swoją postawę uważał za postawę normalną i uznawał, że inni powinni mieć postawę podobną. Chciał, aby Rzym był miastem świętym. Między innymi miał taki pomysł, żeby wyrzucić wszystkie prostytutki z Rzymu, co oczywiście do końca mu się nigdy nie udało zrobić. Natomiast chciał ten Rzym reformować. Chciał też reformować kurię rzymską, a ponieważ papież ufał mu bezgranicznie i widział jego lotność umysłu, mimo że w dzieciństwie jako człowiek małomówny uznawany był za raczej takiego niezbyt lotnego, no to papież ufa mu tak mocno, że wkrótce kardynał Karol Borromeusz zwany jest oczami lub uszami papieża. Bez niego nic tak naprawdę ma w Rzymie się nie zdarzyć. Karol reformuje kurię, to znaczy najprościej powiedziawszy, wyrzuca niektóre funkcje, które uznaje za bezsensowne, co niestety sprawia, że ci, którzy te funkcje piastowali, nienawidzą Karola, ponieważ tracą źródło dochodu. Proszę Państwa, Karol jest bardzo niepopularny. Jego wuj, Pius IV, no długo tym papieżem nie jest, ponieważ już 9 grudnia 1565 roku umiera. Więc ten okres rzymski Karola trwa no 6 lat. 6 lat, w której on sobie, jakby to powiedzieć, mógłby zdążyć uzbierać niezłą fortunę, mógłby żyć już do końca życia ustawiony, jednakże tego nie robi. Szykuje jako członek kurii rzymskiej również dokumenty do kolejnego trzeciego zjazdu Soboru Trydenckiego, natomiast on w tym soborze na razie nie bierze udziału, potem oczywiście tam pojedzie, ponieważ jest przy swoim wuju, który nie pozwala mu tego Rzymu opuszczać. Natomiast po śmierci Po śmierci jego najpierw brata, czyli Fryderyka, to było dość niespodziewane, że tak powiem, że on umarł, to był 1562 rok, rodzina wzywa Karola, aby opuścił Rzym i ożenił się, miał dzieci, zapewnił rodzinie kontynuację, taka normalna rzecz w rodzinach arystokratycznych. Jednakże z powodu tego wydarzenia Karol postanawia jeszcze bardziej zbliżyć się do Boga. I za przykładem jezuitów, to jest nowy zakon, dopiero co powstał, ja Państwu opowiadałem o jezuitach, prawda, i o świętym Ignacym Loyoli. Za przykładem jezuitów przechodzi, jakby powiedzieć, troszeczkę taką drogę, przyspiesza ta jego droga do decyzji, aby otrzymać święcenia kapłańskie. I te święcenia kapłańskie otrzymuje w 1563 roku. Czyli zwróćmy uwagę, on już jest arcybiskupem Mediolanu, a dopiero teraz otrzymuje święcenia i dopiero teraz otrzymuje paliusz. Zostaje tym biskupem teraz już tak formalnie, tak, bo wcześniej był, jakby powiedzieć, pełniącym obowiązki, ale wciąż nie pełni tych obowiązków, ponieważ wuj ciągle nie pozwala mu wyjechać. Ale jak wspomniałem wcześniej, wuj umiera. Jest 9 grudnia 1565 roku. Następcą dość szybko, bo raptem 7 stycznia zostaje wybrany Pius V, czyli to był kardynał Michel Jasperi, on jest dominikaninem, bardzo ważnym papieżem, świętym papieżem, dobrym papieżem, który nam się trafił. Natomiast no, Karol musi opuszczać Rzym. Dlaczego musi opuszczać Rzym? Ponieważ podczas swojej pracy w Rzymie nigdy nie zbudował sobie jakiejś koterii, tak? Nigdy nie zbudował sobie jakichś układów, a wręcz przeciwnie. Wszystkich ludzi, no, jakby powiedzieć, wkurzał. Dlatego też postanawia Rzym opuścić jak najszybciej i przenosi się do swojej diecezji, do arcybiskupstwa w Mediolanie. Jest to jedno z największych arcybiskupstw na terenie ówczesnych Włoch. Był człowiekiem, który dziś jest traktowany i przez 300 lat po Soborze Trydenckim był traktowany jako wzór biskupa. Dlaczego? Otóż człowiek, który przyjeżdża do swojej diecezji, już tak jak mówię, tym biskupem już jest sporo tak formalnie, ale dopiero zaczyna i postanawia, jakby powiedzieć, z żelazną konsekwencją tą diecezję reformować. Jak to robi? Po pierwsze, bierze uchwały Soboru Trydenckiego. Sobór Trydencki jeszcze się, tak jak mówię, nie zakończył, on jeszcze trwa. Natomiast Karol na Soborze Trydenckim przedstawia jedną bardzo istotną sprawę. To znaczy, jest orędownikiem tej myśli ojców soborowych, która twierdzi, że rzeczywiście Sobór powinien zająć się i zajmuje się, przede wszystkim w trzeciej właśnie sesji Soboru, na której Karol bierze czynny udział, zajmuje się przeciwstawieniem się Lutrowi, oczywiście jak najbardziej, ale oprócz tego Karol twierdzi wprost, słuchajcie, ta cała herezja, która w tym momencie wybuchła w Europie, nie wzięła się znikąd. Zobaczcie, jak my żyjemy. Zobaczcie, jak my kupczymy Bożymi sprawami. Zobaczcie, jak jesteśmy nieprzygotowani, jak jesteśmy wielokrotnie głupi. Karol twierdził, że wszelkie zło bierze się z niewiedzy. Tak? On przyjeżdża do swojej diecezji, zaczyna robić wizytację diecezji, co oczywiście wcześniej nie następowało, nie było takiego zwyczaju. Dziś biskup jeździ, tak, po parafiach raz na kilka lat, wizytuje parafię, różnie te wizytacje wyglądają, natomiast jest taki zwyczaj, natomiast wcześniej takiego zwyczaju nie było. Wcześniej w ogóle często był taki zwyczaj, że biskup nie mieszkał w swojej diecezji. To dopiero Sobór Trydencki nakazuje biskupom mieszkać w swojej diecezji. No dziś rzecz normalna, że biskup kaliski mieszka w Kaliszu, tak, albo nie wiem, mógłby mieszkać w Ostrowie, bo to jest diecezja kaliska. Natomiast wcześniej takiego w ogóle pomysłu nie było. Był jakiś facet, mieszkał na południu Niemiec, a miał diecezję we Włoszech i nie było to problemu, no, żadnego, tak? Brał kasę, ktoś tam za niego administrował i tyle. Sobór mówi, nie wolno tak robić. Ale kto na soborze między innymi porusza tą sprawę? Właśnie Karol. Karol, który postanawia przyjechać do swojej diecezji i ją zwizytować. No i okazuje się, bo to jest wielka diecezja, 3000 duchownych jest mniej więcej, że klasztory są w opłakanym stanie, nawet Karol twierdzi, że są pełne nierządu, a duchowni są, według jego słów, leniwi, niewykształceni i rozpustni. Tak? No to świetny materiał, tak, żeby mieć piękną, wspaniałą diecezję. No oczywiście nie jest wcale tak prosto. Karol zaczyna reformować tą diecezję, między innymi poprzez przeprowadzanie synodów diecezjalnych, tak, czy prowincjonalnych, jeżeli ma zakonników. Przeprowadził ich w swoim życiu aż 13. Wprowadza uchwały i reformy Soboru Trydenckiego, między innymi zakłada jedne z pierwszych w ogóle na świecie seminariów duchownych. Zakłada też seminaria niższe, tak, wokół Mediolanu, po to, żeby tam już młodzi mężczyźni uczyli się, jeżeli mają być księżmi, żeby do seminarium przychodził już człowiek, który potrafi czytać, potrafi pisać, tak, trochę kojarzy że w ogóle katechizm trochę kojarzy w ogóle, o co chodzi w wierze, tak? Nie został tam wysłany tylko przez rodzinę, nie został tam wysłany tylko jako 7-letni syn jakiegoś szlachcica, 7., 8. syn, tak? Żeby miał jakąś karierę, tak jak Karol to przeżył w swoim życiu. Karol całe swoje doświadczenie życiowe, jakby powiedzieć, bierze i jednocześnie odrzuca, to znaczy bierze, bo się do niego przyznaje, tak? Tak wyglądała jego ścieżka, ale jednocześnie odrzuca, ponieważ wie, że ta ścieżka była, no, grzeszna, tak? On pełnił funkcję w kościele, dostawał za to olbrzymie pieniądze, wprawdzie ich nie wydawał, tak? Ale dostawał za to olbrzymie pieniądze, jak wielu ludzi dookoła, jak wielu podobnych mu, ale jednocześnie twierdzi, że tak nie powinno być. Tak nie powinno być. I zaczyna to powoli zmieniać, przez co nie jest wcale człowiekiem popularnym. Jest raczej człowiekiem wśród kleru, na przykład, nie jest popularny. Zwróćmy uwagę, że dzisiaj też jest tak, że wielu biskupów, którzy mówią księżom, że mają być święci, że mają być tam niegrzeszni, że mają nie prowadzić dwojakiego życia, jest niepopularnymi kapłanami. Popularny najczęściej jest biskup, który mówi, że tam nic nie trzeba robić, tak? I do niczego się nie wtrąca. Karol jest antypopularny wśród swoich kapłanów i jest bardzo twardy, zwłaszcza dla kapłanów. Między innymi zasłynął z tego, że wyrzucił z stanu kapłańskiego swojego spowiednika, który okazał się homoseksualistą aktywnym, i Karol stwierdził, że absolutnie taka osoba nie może być u niego spowiednikiem, ale nie może być też kapłanem, gdyż grzeszy przeciwko 6. przykazaniu, grzeszy przeciw naturze, tak? Więc mimo, że to był jego spowiednik, mimo, że ufał mu w sprawie przecież sumienia i się u niego spowiadał, postanowił go ostatecznie wyrzucić ze stanu kapłańskiego. Bardzo ufa zakonnikom, bardziej niż księżom diecezjalnym, pewnie dlatego, że zakonnicy mieli tą swoją formację, a księża diecezjalni w tamtym czasie jeszcze nie mieli, jeszcze nie było seminariów. Tak? Dlatego też właśnie seminaria duchowne przekazuje zakonnikom i różne, jakby powiedzieć, różne dzieła ewangelizacyjne głównie właśnie dla zakonników zostawia, a kapłani mają służyć na początku tylko i wyłącznie właśnie w swoich parafiach. Tam w tych parafiach nakazuje nauczanie wiernych, aby wierni wiedzieli, w co wierzą. On też między innymi założył w Mediolanie szkołę wyższą filozofii i teologii, tak? Oczywiście oddał ją do prowadzenia jezuitom, ale to on to inicjował. Dla ubogiej młodzieży w Pawii założył między innymi takie kolegium, które uczyło tych młodych mężczyzn. Tak jak mówię, tych podstawowych rzeczy. Był wielkim zwolennikiem reform soborowych, ale też nie tak na hura optymistycznie. Między innymi u niego, właśnie w Mediolanie, od wieków odprawiano liturgię w rycie ambrozjańskim. I biorąc pod uwagę fakt, że Pius V wprowadza po soborze nowy mszał, ale z założeniem takim, że nowy mszał ma być wprowadzany wszędzie tam, gdzie mszały nie mają 200 lat historii, bardzo mocno, jakby powiedzieć, walczy w Rzymie o to, żeby u niego w Mediolanie zachować stary rytm mszy świętej, ten, który ma więcej niż 200 lat, i udaje mu się to. I w Mediolanie do dzisiaj ten rytm Ambrożego może być odprawiany do dnia dzisiejszego. Był człowiekiem, który między innymi żył w podobnych czasach jak my, ponieważ oprócz tych zamętów takich, nazwijmy to, duchowych i teologicznych, w tamtym czasie często Mediolan nawiedzały różnego rodzaju choroby. Między innymi taka dość popularna sprawa była, że w 1575 roku nastąpił rok jubileuszowy, jak co 25 lat, a tam w Mediolanie jest piękna bazylika z relikwią gwoździa z krzyża świętego. Nie? Czy ten gwóźdź jest oczywiście prawdziwy, czy nie, to już zostawiam. Natomiast zaczynają się kwestie epidemiologiczne. Przyjeżdża coraz więcej tych ludzi. W ogóle w 1576 to już w ogóle jest jeszcze głód, epidemia, ale już wcześniej te problemy się zaczynają i władze proszą Karola, aby, no, jakby to powiedzieć, trochę zaprzestał tych akcji pielgrzymkowych, tak? Żeby te akcje pielgrzymkowe zmniejszyć, żeby wiernych było mniej, żeby ludzie się nie zakażali. No i okazuje się, że Karol się na to zgadza, ale później, gdy widzi, że te same władze miejskie nie mają problemu z zrobieniem wielkiej fety, takiej świeckiej, tak? Na cześć wielkiego zwycięskiego wodza z bitwy z Turkami, no to on mówi: spoko, słuchajcie, wszystko fajnie, nie, że mamy taką imprezę, ale naprawdę wam przeszkadzało, że my się modlimy, a wy tutaj sobie świętujecie na ulicach? Czyli z jednej strony jest posłuszny tym władzom, ale z drugiej strony potrafi im wytknąć błąd, tak? Potrafi powiedzieć: no super, my nas ograniczacie w modlitwie, ale sami balujecie. Nie ma lęku, aby to mówić, tak? Ogólnie rzecz biorąc, ta epidemia ospy była bardzo duża, dlatego Karol postanowił działać. Między innymi słynne jest to, że sprzedał własne łóżko, żeby pieniądze rozdać potrzebującym, i w czasie choroby Kościół, a tak naprawdę no, sam Karol ze swoich oczywiście beneficjów, czyli z pieniędzy, które jak on zawsze mówił, on sam nie zarobił, tak? Tylko on po prostu mu przysługiwały z racji jego stanu, karmił około 70 tysięcy ludzi dziennie. To jest naprawdę olbrzymia kwota na to potrzebna. I te pieniądze on mógł przeznaczyć na inne rzeczy, na budowanie sobie zamków, na wzmacnianie swojej rodziny. Przecież wielu biskupów za jego czasów tak robiło. Natomiast on karmi ludzi. Niektórzy się śmieją nawet, że wymyślił, słyszałem takie piękne stwierdzenie, że on wymyślił mszę online. Oczywiście nie było wtedy internetu, ale podczas tej epidemii ludzie nie mogli chodzić do kościoła, dlatego Karol postawił takie słupy w Mediolanie. Na tych słupach kazał ustawić krzyż i pod tymi słupami odprawiano mszę świętą i ludzie mogli z okien patrzeć na tą mszę świętą, a ci, którzy no, nie widzieli tej mszy świętej, to chociaż mogli słuchać, a ci, którzy nie widzieli i nie słyszeli, to chociaż mogli patrzeć na ten krzyż i Karol uznawał, że kto patrzył na ten krzyż, gdzie ta msza święta była odprawiana, wypełniał ten obowiązek, mimo że nie mógł iść do kościoła, mimo że nie mógł iść do komunii, mimo że tak naprawdę nic nie widział, nic nie słyszał, no to w sprawie tej epidemii ospy mógł właśnie w ten sposób chociaż brać udział. Więc to jest taki początek właśnie takich tych mszy, takich przez internet, czy też właśnie takich przez, nie wiem, radio, czy coś takiego. Właśnie Karol przez ten swój pomysł, żeby, no skoro nie można, to dajmy ludziom jakąkolwiek namiastkę. To jest dość interesujące. On oczywiście zasłynął, też był takim człowiekiem swoich czasów, mimo że reformował te czasy, no między innymi tam chciał palić czarownicę na stosie, zresztą z marnym skutkiem, bo najczęściej władze cywilne na to nie pozwalały, jeżeli już święte oficjum, jakby to powiedzieć, sprawę zakończyło. I wielu ludzi to wyciąga jako taki argument, że on nie był taki święty. Wydaje mi się, że jak na człowieka, który żył w tamtych czasach i był ukształtowany przez ludzi tamtego czasu, to on i tak był reformatorem olbrzymim, i tak był człowiekiem nowoczesnym, tak? Był człowiekiem, który był niezwykle pobożny, niezwykle wierzący, dlatego uważał, że jeżeli ktoś rzeczywiście został złapany na czarach, a to mógł sprowadzić gniew Boży, no to trzeba go osądzić. A wtedy wszyscy twierdzili, że jedyną słuszną karą za coś takiego jest po prostu śmierć. Natomiast, tak jak mówię, nie była to jego fanatyczna, jakby powiedzieć, obsesja, dlatego warto o tym wspomnieć. Ja staram się zawsze tych ciemnych miejsc z życiorysów świętych nie wykluczać, bo one są też częścią ich historii, tylko pamiętać o tym, żeby tutaj też tego nie demonizować. Dość ciekawe jest to, że on też, ta diecezja zahaczała o kawałek Alp, i on też w te Alpy musiał często jeździć tam, bo był orędownikiem tych katolików szwajcarskich, więc proszę sobie wyobrazić, że to był biskup, który nie tylko w tym Mediolanie działał, ale też w tych wszystkich wioskach, a także również właśnie w tych wioskach górskich, czyli on przemierzał te górskie szczyty i tam przynajmniej raz w każdej z tych parafii był i powiedział kazanie, gdyż no, słynął z tego, że właśnie też mówił kazania właśnie często, tak? I starał się nauczać, ponieważ tak jak wspomniałem, już chyba to mówiłem, zawsze uważał, że głównie z niewiedzy powstają rzeczy złe. Ta wytężona praca, bo wielu ludzi twierdzi, że był bardzo surowy, poświęcony pracy, tak? Niektórzy mówią, że był bezkompromisowy i pozbawiony humoru, tak jeden z biografów go określił, ale ta surowa praca no, sprawiła, że niestety jego ciało no, nie miało dość siły i dlatego też umiera w sumie dość szybko, tak? Zachorował na febrę w drodze do Mediolanu, przyjął namaszczenie, miał raptem 46 lat, kiedy 3 listopada 1584 roku oddaje życie w ręce swojego Ojca w niebie. 4 listopada, czyli dzień po tej śmierci, mamy jego wspomnienie liturgiczne. Człowiek ten wywarł olbrzymi wpływ na Sobór Trydencki, wywarł olbrzymi wpływ na Kościół swoich czasów. Był człowiekiem, który rozpoczął dzieła, które trwają do dzisiaj. Wizytacje kanoniczne, choćby seminaria duchowne, wyższe czy niższe. To ksiądz, który postanowił nawrócić się najpierw, czyli zwrócić uwagę, że jego dotychczasowe życie było błędne, że zwyczaje, którymi się kierował, były błędne, i je zmienić, i zainspirował Kościół do tego, żeby Kościół to zrobił. Znaczy spojrzał na swoje zwyczaje, spojrzał na swoje życie i nie tylko skupił się na walce z przeciwnikiem w postaci Marcina Lutra choćby, tylko skupił się na odbudowaniu własnej wartości, odbudowaniu własnej świętości. To jest szok, proszę Państwa. Takich ludzi naprawdę nie jest dużo. I takich ludzi nie było dużo w historii. Takich, którzy zmienili świat, głównie zmieniając siebie. Dlatego też warto do Karola Boromeusza się modlić w tych ciężkich czasach zamętu, kiedy czasami nie wiadomo, kto jest kim, kto co głosi, co powinien głosić, jaka jest prawda i jaka jest nasza wiara. Karol może być tutaj potężnym orędownikiem. Dziękuję Państwu za tą audycję, za wysłuchanie mnie i do usłyszenia.